poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, łączymy się dzisiaj z Wiesławem Szczepańskim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale także współprzewodniczącym Nowej Lewicy w Wielkopolsce i posłem z okręgu Kalisko-Leszczyńskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rosyjskie rakiety, drony zaatakowały w nocy Ukrainę. Na wschodzie Polski lotniska w Rzeszowie, Lublinie zostały czasowo zamknięte. Ma pan jakieś informacje, żeby polska przestrzeń została naruszona tej nocy?
Nie, nie ma takiej informacji. Te samoloty zostały poderwane w powietrze prewencyjnie. Zawsze kiedy na terenu zachodniej Ukrainy pojawiają się ewentualnie drony lub rakiety.
To kolejne takie zdarzenia. Rozumiem, że służby MSWiA nie zostały postawione w jakiś stan gotowości?
Nie, zostały postawione w stan gotowości jednostki Wojska Polskiego. Mówimy tutaj o jednostki lotnictwa czy też obrony powietrznej, natomiast nie mamy informacji o przekroczeniu granicy przez jakikolwiek dron bądź rakietę.
Czy po tym akcie dywersji na kolei uważa pan, że polskie służby zrobiły wszystko, co mogły zrobić?
Znaczy, oczywiście można zawsze zrobić więcej, natomiast ja uważam, że to, co zadziało się, po prostu spełniało wymogi dzisiaj polskiego bezpieczeństwa. Natomiast przecież nie jesteśmy w stanie pilnować non-stop 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Myślę, że dbałość o bezpieczeństwo też należy do Polaków. Każde pojawienie się na torach osób, każde zatrzymanie się, przyglądanie się, fotografowanie powinno wzbudzać również zainteresowanie osób postronnych i przekazywanie tych informacji do służb.
Wczoraj premier Donald Tusk mówił, że jedna z podejrzewanych osób, obywatel Ukrainy, był skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku za akt dywersji. I czy taki człowiek powinien być w ogóle wpuszczony do Polski?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. My w tej chwili badamy, w jaki sposób ta osoba wjechała do Polski, tak? Natomiast to nie jest tak, że polska granica jest zamknięta dla wszystkich. Jak wiemy, w okresie, kiedy pomagaliśmy Ukraińcom, do Polski wjeżdżali dzisiaj i w tym okresie czasu Ukraińcy na bazie właściwie tylko kontroli pokazywania paszportu. My nie wiemy, czy przykładowo te osoby wjechały na paszport swój, czy też paszport podrobiony, jeśli z góry zakładały, że będą tutaj dokonywały akcji dywersji. Dały się po prostu sfilmować, sfotografować. Miejsce, w którym dokonano zamachu, jest dobrze zmonitorowane, a więc ich wizerunek został utrwalony. Na podstawie tego jesteśmy w stanie określić, kto to po prostu jest.
A może pan potwierdzić tę informację Rzeczpospolitej, że sprawcy podłożyli dwa ładunki w odległości 1 metra od siebie, a eksplodował tylko jeden ładunek, on zrobił pęknięcie w szynie, dlatego mogło jeszcze przejechać kilka pociągów po tym
zdarzeniu. Znaczy po prostu jeden ładunek nie został zdetonowany albo nie odpalił, dlatego przez tą część od godziny 20:48, czyli od momentu, kiedy nastąpił wybuch, kiedy jest na monitoringu, powiedzmy, widać po prostu te iskry i lekko został uszkodzony wagon towarowy, który nawet, można powiedzieć, maszynista nie odczuł tego wybuchu, dalej po prostu pojechał. Do momentu, do 7:40, przejechało tam kilka pociągów i chyba do momentu, kiedy przez ten uszkodzony element torów nie przejechał pociąg pospieszny z dużą prędkością. Pozostałe pociągi normalnie przejeżdżały. Dopiero pociąg dalekobieżny w czasie przejazdu po prostu wyczuł jakieś nierówności przy tej prędkości, powiadomił stację i powiedzmy w tym momencie na kolejny pociąg Kolei Mazowieckich już jechał wolno, patrząc, czy coś w tym miejscu nie ma.
Do tej tragedii było bardzo blisko?
Tak, znaczy ja myślę, że było bardzo blisko, natomiast powiem, nawet z punktu widzenia wizerunkowego trudno byłoby dostrzec tą wyrwę w torze, jeśli jej nie było, a najprawdopodobniej szyny wyłamywały się pod wpływem składów, które po prostu przejeżdżały i ten ostatni chyba pociąg pospieszny dokonał w ogóle wyrwy tej na odcinku około niecałego metra.
Jakie są szanse, że te osoby odpowiedzą za to, co zrobiły?
Znaczy, powiem tak, po pierwsze, to jest właściwie, można powiedzieć, pełna kontrola i zakazu wjazdu na terytorium Polski, a więc już polskiej granicy nie przekroczą. Po drugie, służby dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwróciły się do strony białoruskiej, jak i rosyjskiej o wydanie tych osób. Ja mam nadzieję, że To, co robi, powiedzmy, Polska, między innymi otwarcie kolejnych dwóch przejść granicznych, które mieliśmy z Białorusią, być może da asumpt do strony białoruskiej o wydanie tych osób, jeśli znajdują się na Białorusi.
Rosjanie celowo wybrali do tego aktu dywersji Ukraińców, żeby rozbudzić te antyukraińskie nastroje w Polsce?
Znaczy, panie redaktorze, my to obserwujemy już od dłuższego czasu, dlatego że przecież osoba, która została skazana za podpalenie fabryki Fab i lakierów, też była, jak dobrze pamiętam, tam osobą pochodzącą z Ukrainy. No, wybiera się przede wszystkim osoby z terenu Ukrainy, osoby z Białorusi, a więc z dawnych krajów postsowieckich, ale głównie Ukrainy, osoby, które mają antyukraińskie nastroje, do tego, że za niewielkie de facto pieniądze zgadzają się na akty sabotażu, które wiadomo, jeśli zostaną zatrzymani, kosztują ich, no, czasami dziesiątki lat więzienia. Natomiast wykorzystuje się te osoby do jednego celu, aby po pierwsze wzbudzić, powiedzmy, antysympatię do strony ukraińskiej, bo wśród społeczeństwa pojawia się wtedy takie pytanie, pomagacie im, a z drugiej strony po prostu wysadzają, dokonują dywersji. I to jest jednocześnie element po prostu prób wstrzymania pomocy dla strony ukraińskiej, bo te akty dywersji nie są tylko w naszych krajach, pojawiają się również w innych krajach Europy.
Premier zdecydował o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego Charlie na określonych liniach kolejowych. Z czym się będzie to wiązało? To będzie się wiązało z jakimiś konsekwencjami dla pasażerów kolei?
Znaczy nie, to w żaden sposób dla pasażerów. Po pierwsze, to są całodobowe dyżury określonych instytucji na terenie tej części, której została wprowadzona, wprowadzony został trzeci stopień alarmowy Charlie. To jest najwyższy stopień, który wprowadziliśmy w tej chwili w Polsce. On odnosi się głównie do pewnej części infrastruktury krytycznej, głównie torów kolejowych, tych najbardziej, można powiedzieć, używanych torowisk. To również kwestia monitorowania tych torów, przebywania tam na terenie firm ochroniarskich, czy ewentualnie funkcjonariuszy z bronią, możliwość zatrzymywania osób, które tam się po prostu znajdują i legitymowania. No i oczywiście pełna powiedzmy codzienna kontrola i monitoring tych obiektów.
Te linie kolejowe są tylko na wschodzie Polski, czy u nas w Wielkopolsce także?
Znaczy linie wielkopolskie są w całym kraju, natomiast na tą chwilę po prostu...
Tam, gdzie wprowadzono stopień Charlie, ten trzeci stopień.
Znaczy my musimy chwilę po prostu poczekać, dlatego że to będzie po prostu, jest zarządzenie i w tym wykazie powinny znaleźć się linie kolejowe. Natomiast nie podajemy wszystkich linii kolejowych, panie redaktorze. Po prostu jeżeli będziemy je podawali, to po prostu to będzie też sygnał dla służb rosyjskich, które również słuchają naszego wywiadu, na których liniach kolejowych będziemy po prostu mieli swoje kontrole. Chodzi nam o główne szlaki kolejowe, po których po pierwsze codziennie przemierzają te szlaki kolejowe tysiące pasażerów, a ponadto przejeżdżają setki pociągów towarowych.
Naszym gościem jest Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, ale także współprzewodniczący Nowej Lewicy w Wielkopolsce. Włodzimierz Czarzasty został wybrany marszałkiem Sejmu. Co pan odpowie posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy wczoraj wyszli z sali i krzyczeli precz z komuną?
Znaczy powiem po prostu, że komuna skończyła się, jeśli była komuna, bo jak spojrzymy na komunę, to po prostu to tam była pełna, nie było po prostu żadnej innej formy własności poza wspólnotą. Bo jak popatrzymy w definicję komunizmu, to jest wspólnota, to po prostu wspólnota majątkowa natomiast i gospodarcza. Natomiast w Polsce w okresie przed 89 rokiem istniała prywatna własność w postaci rzemiosła, czy spółdzielczości, czy też drobnych firm. Ale nie o tym chciałem po prostu mówić. Jeśli mówimy o komunie, to ona skończyła się w czerwcu 90 roku. Dzisiaj mamy 25 lat, 35 lat wolnych wyborów. Osoby, które startują w wyborach parlamentarnych, zdobywają określoną liczbę głosów, bo polskie społeczeństwo jest zarówno prawicowe, lewicowe. No, nie przeszkadzało kolegom z Prawa i Sprawiedliwości głosować wtedy, kiedy Włodzimierz Czarzasty startował na funkcję wicemarszałka. Teraz im po prostu przeszkadza. Powiem prosto, no, taka jest demokracja. Większość decyduje o tym, kto pełni określoną funkcję. Natomiast widzimy od 15 października, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości nie mogą ciągle pogodzić się z przegraną.
Włodzimierz Czarzasty w niedzielę przyjedzie do Poznania?
Tak, Włodzimierz Czarzasty przyjedzie do Poznania. Wczoraj rozmawiałem z panem przewodniczącym. Przyjedzie najprawdopodobniej na 2 godziny. Mam nadzieję, że będziemy mieli krótką konferencję prasową. Potem na godzinę 15 musi być na Mazowszu, dlatego że Tego dnia w dwóch prawie największych, można powiedzieć, organizacjach lewicowych odbywają się zjazdy o godzinie 10 w Poznaniu Wielkopolski, natomiast o godzinie 14 na Mazowszu Warszawie.
W niedzielę w Poznaniu wybory władz Nowej Lewicy w Wielkopolsce. Pan będzie startował, pan jest na razie współprzewodniczącym Nowej Lewicy razem z posłanką Katarzyną Uberhan. Teraz będzie jeden przewodniczący albo przewodnicząca. Pan zamierza startować?
Tak, zamierzam ubiegać się o funkcję przewodniczącego. Zapowiedziałem to na spotkaniach, kiedy byłem, choć też powiedziałem, że chciałbym, aby wczesną wiosną 2028 roku, czyli po dwóch latach mojego przewodnictwa po wyborach parlamentarnych, funkcję przewodniczącego płynnie objął ktoś młodszy.
Ktoś młodszy, ma pan kogoś na oku?
Znaczy, panie rektorze, jest wiele młodych ludzi, wśród nich powiedzmy również z terenu Poznania i mam nadzieję, że któraś z tych młodych ludzi będzie pełniła tą funkcję już niedługo, za dwa lata.
Ale to ma być przewodniczący rotacyjny, tak jak w Sejmie marszałek?
Znaczy nie rotacyjny, tylko po prostu to nie jest na zasadzie rotacji, natomiast chciałbym poprowadzić ugrupowanie polityczne do wyborów parlamentarnych, a potem po prostu, można powiedzieć, funkcjonować w Radzie Wojewódzkiej, a oddać stery młodsze osoby.
Jeśli chodzi o wybory teraz szefa partii krajowo, kogo pan będzie popierał?
Panie redaktorze, po pierwsze na tą chwilę tylko oficjalnie powiedzmy zadeklarował chęć startu pan Krzysztof Gawkowski. Pan przewodniczący Czarzasty do końca jeszcze nie odpowiedział się, za kim będzie po prostu głosował. Były, powiedzmy, gdzieś wspominała o chęci startu pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Natomiast ja myślę, że wszystkie te osoby dokładnie po zjazdach wojewódzkich, a one się chyba skończą 29 listopada, zadeklarują chęć startu. Wtedy po prostu podejmiemy decyzję. Wielkopolska będzie miała 27 delegatów, to jest duża grupa na zjazd krajowy, a jednocześnie wybierzemy na zjeździe wojewódzkim 9 członków Rady Krajowej, którzy będą decydowali potem o wyborach zarządu. I myślę, że wspólnie, razem z tą grupą podejmiemy decyzję, kogo poprzeć.
Nowa Lewica będzie startować samodzielnie w tych wyborach?
Znaczy, zawsze uważamy, że Lewica powinna być jednym silnym blokiem, natomiast to myślę, to daje pokaz wtedy po prostu, że mamy większe szanse na przekroczenie progu wyborczego, ale lepszy wynik. Ludzie nie lubią Lewicy podzielonej. Dziś na pewno wiemy, że w wyborach parlamentarnych będziemy startowali w podobnym bloku jak teraz, czyli z Polską Partią Socjalistyczną, z Unią Pracy, z pomniejszymi ugrupowaniami. Nie wiem, jak będzie wyglądało z partią Razem, dlatego że partia Razem ostatnio głosuje w dziwny sposób. Wydawałoby się, że dla Lewicy rzeczą dobrą jest, jeśli ktoś z pnia lewicowego staje się marszałkiem Sejmu, a koledzy głosują przeciwko wyborze Włodzimierza Czarzastego, a jednocześnie zbierają również podpisy w Prawie i Sprawiedliwości pod swoimi projektami ustaw, więc myślę, że sami w tej chwili nie wiedzą, gdzie się znajdują.
W niedzielę wybory w Nowej Lewicy w Wielkopolsce. Spodziewa pan się, że będzie konkurent albo konkurentka, czy będzie pan jedynym kandydatem?
Nie wiem, to się okaże, po prostu wiadomo, że zjazd rządzi się swoimi prawami. Na zjeździe każdy może po prostu mieć buławę marszałkowską, może zgłosić swoją kandydaturę i wystartować. Zjazd zaczyna się o godzinie 10. Mam nadzieję, że uzyskam głosy akceptacji członków, którzy przyjadą na ten zjazd. Natomiast oczywiście poddaje się pod osąd delegatów, a jeśli będzie więcej kandydatów, wtedy to będą głosowania tajne i głos należy do członków SLD.
Bardzo dziękuję. Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, współprzewodniczący obecnie Nowej Lewicy w Wielkopolsce i poseł z okręgu Kalisko-Leszczyńskiego był naszym gościem. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.